Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartri. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki. Książka Every Thought Captive, autorstwa Kyla Idlemana, jest chrześcijańskim poradnikiem poświęconym uporządkowaniu życia wewnętrznego. Autor, pastor i autor bestsellerów. Wychodzi od doświadczeń znanych wielu osobom gonitwy myśli, lęku, samokrytyki, zniechęcenia oraz mentalnych spiral, które osłabiają relacje i duchową nadzieję. Tytuł nawiązuje do wezwania z drugiego listu do Koryntian, by brać każdą myśl w niewolę i podporządkowywać ją Chrystusowi. Idleman nie przedstawia tej idei jako prostego nakazu pozytywnego myślenia. Jego zasadnicza teza brzmi, że trwała zmiana zachowania wymaga wcześniejszej odnowy sposobu myślenia. Łączy więc interpretację biblijną z językiem zdrowia emocjonalnego i podstawowymi obserwacjami dotyczącymi plastyczności mózgu. Celem książki jest dostarczenie czytelnikowi praktyk, które pomagają rozpoznać destrukcyjne schematy, zakwestionować je i konsekwentnie zastępować prawdą zgodną z wiarą oraz wyznawanymi wartościami. To pozycja duszpasterska, praktyczna i skierowana przede wszystkim do chrześcijan, szukających bardziej świadomego podejścia do własnych myśli. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, od zachowania do źródła problemu, czyli dlaczego autor zaczyna od myśli. Najważniejsze założenie książki polega na przesunięciu uwagi z samych objawów na ich wewnętrzne źródło. Idleman zauważa, że ludzie często próbują naprawiać życie poprzez kontrolę widocznych zachowań. Obiecują sobie spokojniejszą reakcję w konflikcie, większą dyscyplinę albo rezygnację z nawyku, który im szkodzi. Takie decyzje mogą być potrzebne, lecz według autora rzadko utrzymują się długo, jeśli pozostają niezmienione przekonania i interpretacje sytuacji. Osoba przekonana, że jest bezwartościowa, będzie inaczej odczytywać krytyczną uwagę niż ktoś, kto umie oddzielić błąd od własnej wartości. Ktoś stale oczekujący zagrożenia może reagować napięciem nawet wtedy, gdy obiektywne przesłanki są słabe. W tym sensie emocje i działania nie pojawiają się w próżni, lecz są związane z tym, co umysł uznaje za prawdę. Autor osadza tę obserwację w biblijnej idei odnowienia umysłu, szczególnie kojarzonej z listem do Rzymian 12:12. Nie chodzi przy tym o zaprzeczanie cierpieniu ani o wymuszanie pogodnego nastroju. Chodzi o uczciwe zbadanie myśli, które napędzają reakcje, a następnie skonfrontowanie ich z prawdą wiary. Dzięki temu książka odróżnia głębszą przemianę od chwilowej korekty zachowania. Po drugie, 5 sabotujących wzorców myślenia jako narzędzie rozpoznawania mentalnego chaosu. Idleman proponuje czytelnikowi rozpoznawanie 5 wzorców myślenia, które potrafią sabotować życie, relacje z Bogiem i relacje z innymi. Istotą tego narzędzia nie jest tworzenie klinicznej diagnozy ani przypisanie człowieka do jednej stałej kategorii. Jego funkcją jest nadanie nazwy nawykowym, automatycznym myślom, które zwykle działają poza pełną świadomością. Mentalna spirala staje się trudniejsza do zatrzymania, gdy jest traktowana jako bezsporny opis rzeczywistości. Gdy jednak człowiek dostrzega, że uczestniczy w powtarzalnym schemacie, może zrobić krok wstecz i ocenić jego skutki. Autor kieruje uwagę na myśli podsycające lęk, szkodliwy obraz siebie, rozpamiętywanie oraz duchowe zniechęcenie. Wspólną cechą takich procesów jest to, że zawężają perspektywę. Pojedyncze niepowodzenie zaczyna oznaczać trwałą porażkę, trudna rozmowa staje się dowodem odrzucenia, a niepewność urasta do pewności katastrofy. W praktyce rozpoznanie schematu tworzy przestrzeń między bodźcem a reakcją. Nie usuwa natychmiast trudnych emocji, ale pozwala przestać traktować każdą pojawiającą się myśl jak rozkaz lub fakt. To ważne, ponieważ książka wzywa do odpowiedzialności za uwagę i interpretację, a nie do nierealistycznej próby całkowitego wyeliminowania niechcianych myśli. Po trzecie, biblijne branie myśli w niewolę, a nie technika wymuszonego optymizmu, centralne odniesienie biblijne, drugiego listu do Koryntian 10:5, nadaje książce jej język i kierunek. Sformułowanie o braniu każdej myśli w niewolę mogłoby zostać błędnie odczytane jako zachęta do surowego tłumienia emocji lub do natychmiastowego usuwania wszelkich wątpliwości. Idleman przedstawia je raczej jako praktykę rozeznawania. Myśl należy zauważyć, sprawdzić, dokąd prowadzi i poddać ocenie w świetle Bożej prawdy, zamiast biernie pozwalać jej organizować zachowanie. Różnica jest znacząca. Tłumienie zakłada, że trudna myśl jest sama w sobie dowodem porażki. Rozeznawanie zakłada, że jej pojawienie się może ujawnić obszar wymagający troski, korekty albo modlitwy. Autor przeciwstawia więc odnowę umysłu powierzchownemu pozytywnemu myśleniu. Celem nie jest zastąpienie każdego negatywnego zdania miłym zdaniem, lecz odejście od fałszu ku temu, co zgodne z chrześcijańskim rozumieniem Boga, człowieka i nadziei. Taka perspektywa pozwala uznać realność bólu, konfliktu czy niepewności, bez uznawania ich za ostateczny wyrok. Książka ma wyraźnie duszpasterski charakter, ponieważ łączy odpowiedzialność człowieka z przekonaniem, że wewnętrzna przemiana nie jest wyłącznie produktem silnej woli. W chrześcijańskim ujęciu jest także odpowiedzią na łaskę i procesem wzrostu. Po czwarte, neuroplastyczność i codzienne praktyki Win the Morning oraz Say it out loud. Jednym z wyróżników książki jest zestawienie języka biblijnego z przystępnie przedstawioną ideą neuroplastyczności. Eidelman korzysta z ogólnego wniosku, że powtarzane sposoby kierowania uwagą i interpretowania doświadczeń mogą wzmacniać określone ścieżki reakcji. Nie przedstawia tego jako samowystarczalnej naukowej recepty na wszystkie problemy psychiczne. Używa raczej tej idei, by wyjaśnić, dlaczego zmiana myślenia wymaga powtórzeń, czasu i konkretnych rytmów. Doni wzorzec może być szybki i automatyczny właśnie dlatego, że był ćwiczony przez lata. Nowa odpowiedź potrzebuje zatem praktyki, aby stawać się bardziej dostępna w chwili stresu. Z tym wiążą się proponowane narzędzia, m.in. Find the Morning i Say it out loud. Pierwsze podkreśla znaczenie świadomego rozpoczęcia dnia, zanim uwagę przejmą lęk, pośpiech, media lub lista obowiązków. Drugi zachęca do wypowiadania prawdy, co pomaga przerwać zamknięty obieg wewnętrznego monologu i nadać przekonaniom konkretną formę. W praktyce wartość tych ćwiczeń polega na ich prostocie i regularności, a nie na jednorazowym silnym przeżyciu. Autor przekonuje, że duchowa odnowa może obejmować bardzo zwyczajne działania: zauważenie myśli, nazwanie jej, przypomnienie prawdy i ponowne skierowanie uwagi. To podejście jest realistyczne wobec faktu, że głęboko zakorzenione nawyki mentalne nie zmieniają się natychmiast. Na koniec, skutki odnowionego myślenia dla małżeństwa, relacji i duchowej dojrzałości, książka nie ogranicza problemu chaotycznych myśli do prywatnego samopoczucia. Eidelman wskazuje, że sposób myślenia wpływa na ton rozmów, interpretowanie intencji innych osób, reakcje na rozczarowanie i zdolność do budowania bliskości. Jest to szczególnie widoczne w małżeństwie oraz innych trwałych relacjach. Konflikt często nie zaczyna się wyłącznie od wypowiedzianych słów, lecz od niewypowiedzianych założeń, że druga osoba na pewno chce zranić, nie szanuje, nigdy się nie zmieni, albo jest odpowiedzialna za wszystkie trudne emocje. Zmiana samych zewnętrznych nawyków, na przykład spokojniejszego tonu, może pomóc, ale będzie krucha, jeśli takie założenia nadal pozostaną nietknięte. Odnowa myślenia daje możliwość sprawdzenia własnej interpretacji przed reakcją. Nie oznacza to naiwności, ignorowania krzywdy ani przerzucania odpowiedzialności na osobę zranioną. Oznacza natomiast większą ostrożność wobec automatycznych osądów i większą gotowość do reagowania, zamiast impulsywnego odwetu. Autor łączy ten wymiar relacyjny ze wzrostem duchowym. Myśli, które stale podważają dobroć Boga lub wartość człowieka, mogą osłabiać modlitwę, wdzięczność i wytrwałość. Praca nad nimi nie ma więc służyć wyłącznie poprawie nastroju. Ma wspierać bardziej spójne życie, w którym wiara wpływa na codzienne decyzje, rozmowy i sposób przeżywania trudności. Podsumowując, Every Thought Captive będzie najbliższa czytelnikom chrześcijańskim, którzy doświadczają uporczywego lęku, samokrytyki, zniechęcenia albo poczucia utknięcia w powtarzalnych reakcjach. Może być również użyteczna dla osób prowadzących małe grupy, duszpasterzy i małżonków, ponieważ pokazuje związek między wewnętrznymi przekonaniami a jakością relacji. Nie jest to jednak książka zastępująca psychoterapię, leczenie psychiatryczne czy interwencję kryzysową. Jej wartość leży w duszpasterskiej, codziennej pracy nad myślami oraz w języku wiary, a nie w stawianiu diagnoz klinicznych. Praktyczna korzyść z lektury wynika z połączenia kilku poziomów refleksji. Eidelman nie zatrzymuje się na ogólnym zaleceniu, by myśleć lepiej. zachęca do identyfikowania sabotujących wzorców, sprawdzania ich prawdziwości oraz budowania prostych rytmów, które pomagają ćwiczyć inną odpowiedź. Odwołanie do neuroplastyczności wyjaśnia, dlaczego konsekwencja ma znaczenie. Natomiast perspektywa biblijna wyznacza treść tej odnowy. Drpok o porównaniu z poradnikami opartymi wyłącznie na sile woli. Książka mocniej akcentuje źródłowe przekonania. Drpok o porównaniu z czysto teoretycznymi rozważaniami religijnymi oferuje zaś konkretne praktyki, takie jak świadome rozpoczęcie dnia i wypowiadanie prawdy. Wyróżniają właśnie to połączenie przystępna pastoralna narracja, biblijne ramy i nacisk na małe, powtarzalne działania. Czytelnik nie dostaje obietnicy natychmiastowego spokoju, lecz uporządkowany sposób rozpoczęcia długofalowej pracy nad myśleniem. Jeśli chcesz nas wesprzeć, Kyle Eidelman, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.